Sponsorem programu Onet Rano jest Hyundai, producent elektrycznego modelu IONIQ 5.
Agnieszka Woźniak-Sterak, to jest Onet Rano. Witam bardzo serdecznie z póki co pochmurnej Warszawy, ale o pogodzie może za chwilę. A kto dzisiaj wpadnie, żeby się ze mną przejechać po Warszawie? Pierwszy gość, Dorota Olko, Partia Razem. Porozmawiamy o tym, co się wydarzyło w nocy. Marcin Romanowski jest już na wolności. Człowiek pójdzie spać, rano budzi się, a to takie niespodzianki. Co to znaczy? Jak na to zapatruje się Partia Razem? Co tu się wydarzyło? Czy to jest rzeczywiście kompromitacja prokuratury, jak twierdzi Roman Giertych, czy może nie do końca. O tym między innymi porozmawiam, ale o tym też będę rozmawiać z Jackiem Gądkiem z Newsweeka o całej sprawie byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Przypomnimy, o co w tym wszystkim chodzi, bo oczywiście z Dorotą Olką porozmawiamy też o tym, co się działo ostatnio w Sejmie, czyli o ustawie o depenalizacji pomocy przy aborcji, o ustawie, która przepadła, niestety, chociaż chyba nie tego się spodziewaliśmy, ale też co dalej ze związkami partnerskimi. Wiele tematów, które warto poruszyć. No, dzisiaj pogrzeb Jerzego Sztura, dlatego spotkam się też z Łukaszem Muszyńskim, redaktorem naczelnym Filmwebu, żeby przypomnieć sylwetkę pana Jerzego, który był absolutnie wspaniałym aktorem. A na koniec, uwaga, i to jest niespodzianka. Ewa Minga, projektantka mody, napisała książkę. I z tą książką będzie tutaj dzisiaj w moim samochodzie. Zapytam ją o różne rzeczy, bo trochę mnie ta książka zaskoczyła. I w ogóle nie wiem, skąd ten pomysł. Więc chętnie się tego dowiem. Ale póki co zacznijmy od prognozy pogody, bo to, co się działo wczoraj w Polsce, było absolutnie przerażające. Te burze, które przeszły. A dzisiaj, no dobra, prognoza pogody już za chwilę. O! Chaos, trochę ta pogoda mnie przeraża, bo dzisiaj też, jak patrzę na mapę i widzę te temperatury, to widzę, że będzie upalnie. No, od 24 stopni na północnym zachodzie w Szczecinie do 23 w Zakopanem, do 29-30 w Suwałkach, Białymstoku, w Rzeszowie, czyli na wschodzie zdecydowanie cieplej, no oczywiście na południu również, Kielce 29, w Warszawie 29. To będzie kolejny dosyć męczący dzień, także uważajmy na siebie, pijmy dużo wody, żeby się nie odwodnić. Uważajmy w ogóle na siebie przy tych temperaturach i przy tej pogodzie, bo lato jest wspaniałe, zawsze na to lato czekamy, ale później nieźle daje w kość. No i burze też dzisiaj spodziewane, jak widać, szczególnie na południu, Kielce, Katowice, Rzeszów, Zakopane. No, aby te burze nie przyniosły jakichś większych szkód. Te nawałnice, które wczoraj przeszły, były naprawdę przerażające. W Warszawie chyba dzisiaj spokojnie, na północy również, więc oby to był pogodowo dobry dzień i oby nic złego się nie wydarzyło, tego nam życzę. To była prognoza pogody, a już za chwilę zajrzymy do internetu i do gazet, o czym dzisiaj piszą. Zapraszam na przegląd prasy. To może zacznę od internetu. Zaglądam na naszą stronę, na stronę Onetu, a tam oczywiście sporo o tym, co wydarzyło się wczoraj wieczorem, późnym wieczorem w nocy. Marcin Romanowski, burza w sieci po nocnej decyzji sądu. To wygląda na sabotaż. Marcin Romanowski został zwolniony z aresztu w nocy z wtorku na środę. Stąd sąd zdecydował o odrzuceniu wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie byłego ministra Marcina Romanowskiego. W sieci rozpętała się prawdziwa burza. Powtarza się przede wszystkim zdanie o kompromitacji rządu, chociaż Roman Giertych mówi o kompromitacji chyba prokuratury. Przez setki godzin pracowaliśmy nad sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Od miesięcy czekaliśmy na wnioski o uchylenie immunitetów, które prokurator Korneluk zapowiadał od marca. Dziś główny podejrzany wychodzi na wolność, bo prokuratura krajowa zapomniała złożyć wniosek o uchylenie immunitetu do Rady Europy. kompromitacja prokuratury krajowej. Później Roman Giertych dodał jeszcze jeden wpis i żeby było jasne, sprawa tego immunitetu jest bardzo złożona i profesorowie prawa wypowiadali się dzisiaj różnie. Nie wykluczam, że sąd drugiej instancji zmieni decyzję sądu rejonowego. Bez względu jednak na to należało złożyć wniosek do Rady Europy. Prokuratura uniknęłaby kompromitacji. No, Romanowski po wyjściu na wolność też, co mówił dużo o tym w Onecie, jeżeli chcecie dowiedzieć się, co działo się ostatnio, to absolutnie zachęcam do tego, żeby na naszą stronę zajrzeć. A ja zaglądam również do gazet, może na początku, no oczywiście Gazeta Wyborcza, jest wniosek o aresztowanie dla Marcina Romanowskiego. No i tutaj niestety w tej konkurencji internet kontra prasa drukowana gazety nie są na dobrej pozycji, bo my jesteśmy już 3 kroki dalej i wiemy, co się wydarzyło później. Dlatego zobaczmy, co jeszcze. Klimat i polityka. To jest bardzo ciekawy artykuł. NATO o siewcach dezinformacji. Analitycy Sojuszu Północnoatlantyckiego nie mają wątpliwości. Siewcy dezinformacji klimatycznej chcą zakłócić transformację energetyczną. NATO opublikowało 3. raport mówiący o wpływie zmian klimatu na międzynarodowe bezpieczeństwo, także biorąc pod uwagę kontekst agresji Rosji na Ukrainę. Jedną z ważniejszych spraw wytłuszczonych w raporcie jest to, że przeciwnicy i strategiczni konkurenci NATO, a więc Rosja i Chiny, wykorzystują napięcia polityczne na tle klimatycznym w państwach sojuszu. Jest to widoczne we wzroście dezinformacji związanej z klimatem i transformacją energetyczną, mającej na celu osłabienie presji publicznej i woli politycznej, które są niezbędne do podjęcia bardziej ambitnych działań klimatycznych, wskazuje raport. W Polsce rosyjska klimatyczna dezinformacja wypłynęła m.in. w czasie protestów rolników przeciwko Zielonemu Ładowi. Ciężko w dzisiejszych czasach połapać się w tym, co jest dezinformacją, co jest fake newsem, co jest prawdą, co powinniśmy czytać, czym się kierować. Żyjemy naprawdę w informacyjnie takim chaotycznym czasie i trudno się w tym poruszać. Nie będziemy tego ukrywać. Sąd nad byłym wiceministrem Rzeczpospolita, oczywiście też o tym prokuratura krajowa domaga się aresztowania na 3 miesiące byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. To już wiemy, jak to się potoczyło dalej. Chińczycy do kontroli. Rząd zapowiada nowe procedury, które mają wymusić stosowanie prawa unijnego przez azjatyckie firmy. To również ciekawe. Dziennik Gazeta Prawna. O, to m.in. J.D. Vance, czyli wybór Donalda Trumpa. Republikanie idą po swoje, czyli kandydat na wiceprezydenta. 39-letni senator, czyli pierwszy milenials, który ubiega się o tak wysoki urząd w Stanach Zjednoczonych, tak jest nazywany pierwszym milenialsem. 39-letni senator będzie walczył razem z Donaldem Trumpem o jego akurat powrót do Białego Domu, by zostać kandydatem na wiceprezydenta USA. Vance przeszedł długą drogę od trudnego dzieciństwa na prowincji przez wojsko i jej kapitol. Krytyka Trumpa stał się arcylojalistą. W kongresie jest twarzą ruchu America First, przeciwnik wojskowego wspierania Ukrainy, dla jednych to cynik i karierowicz, dla innych uosobienie amerykańskiego snu. To jest też bardzo ciekawe, że jest autorem bestsellerowej książki Elegia dla widoków, na podstawie której, która była bestsellerem New York Timesa chyba przez 2 lata, później na jej podstawie powstał świetny zresztą film. No właśnie, ciekawy życiorys. Jeszcze tygodniki przed nami. Tygodnik powszechny, Jerzy Sztur, Polak charakterystyczny, sylwetka Jerzego Sztura w tygodniku powszechnym. Warto tu zajrzeć, ale my też będziemy o panu Jerzym, jak już wspominałam dzisiaj w naszym samochodzie, rozmawiać. Będziemy wspominać jego największe role i te dramatyczne, i te komediowe. Więc zapraszam. Natomiast w polityce sprawa aborcji wstrząsnęła koalicją. Tusk ma zgryz. To Cezary Michalski o tym, co się dzieje w koalicji. Jak wygląda trudna sytuacja i co pan premier zamierza robić i o tym, jak zachowują się koalicjanci i w co oni będą grali tak naprawdę. Czy będą grali z rządem, czy przeciwko. To też jest interesujące. Ale jest też bardzo, bardzo ciekawy artykuł, który chciałam znaleźć o lewicy, bo już teraz zaproszę do samochodu Dorotę Olko, żeby porozmawiać właśnie o tym, co na tej lewicy się dzieje. No dobrze, nie znajdę, ale taka analiza, gdzie nowa lewica, gdzie partia Razem, będą Razem, czy jednak lewica czeka rozwód? I jak zamierzają dowieść te wyborcze obietnice, to może po prostu zapytam o to wszystko Dorotę Olko, zamiast grzebać w polityce. Dzień dobry już. Zabieram. Dzień dobry. Właśnie chciałam znaleźć w Nowej Polityce, jest taki ciekawy artykuł o was i o Nowej Lewicy, i o partii Razem, i o tym, czy się rozstaniecie już wkrótce.
Ojej, to muszę przeczytać.
Czy się dogadacie? Jakie wy macie plany? Więc jak tam nastroje? Jak nastroje po lewej stronie sceny politycznej?
Spokojnie. Spokojnie
po tych ostatnich, po ostatnim głosowaniu?
Jeżeli pani pyta o nastroje ogólnopolityczne, to oczywiście, że nie. Po tym ostatnim głosowaniu myślę, że dominuje rozczarowanie, złość. No i jakaś frustracja, że obiecaliśmy jakieś zmiany wyborczyniom. I nic z tego, nawet na jakieś minimum nie mogą liczyć, bo ta ustawa depenalizująca pomoc w aborcji to było naprawdę minimum.
Bardzo jedna rzecz mnie zastanawia. Co znaczy, czym się różni ustawa depenalizująca pomoc w dokonaniu aborcji od ustawy legalizującej aborcję? Bo w tym projekcie, który teraz przepadł, między innymi przez PSL, ale też przez posła Giertycha, jest taki zapis, że nie popełnia przestępstwa, kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę, jeżeli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni. Czyli czy de facto nie jest to legalizacja aborcji do 12 tygodnia życia?
Nie. My oczywiście na lewicy jesteśmy za legalną aborcją do 12 tygodnia, ale to nie jest ta ustawa. Ta ustawa znosi karę więzienia za pomoc w aborcji. Czym jest pomoc w aborcji? To są na przykład takie sytuacje dzisiaj, albo może zacznę od tego, jak jest dzisiaj. Dzisiaj przerwanie ciąży przez kobietę nie jest przestępstwem. Mhm. Ale już jeżeli na przykład przyjaciółka da przyjaciółce, która chce przerwać ciążę, tabletki, no to ona może musi się liczyć z tym, że może być ściągana po sądach, tak, i do 3 lat więzienia jej grozi. Albo, nie wiem, mąż, który zawiezie żonę na zabieg. Albo rodzice, którzy pomogą córce, która podejmuje taką decyzję. Więc każdy, kto wykaże się jakąś empatią, zrozumieniem, wsparciem, musi się liczyć z tym, że będzie ciągany po sądach, jeśli to wyjdzie na jaw. I to skutkuje tym, że kobiety nie popełniają przestępstwa, ale zostały tą ustawą, tym prawem skazane na to, że zostają zupełnie same. I boją się, czują się niepewnie, czują się samotne i to chcieliśmy zmienić.
Jasne, żeby te osoby, dokonuje przestępstwa ktoś, kto wykonuje tę aborcję, tak?
Tak, więc za to pozostaje odpowiedzialność zawodowa, cywilna, finansowa, po prostu nie grozi za to kara więzienia. No bo naprawdę, i kiedy pytamy o to na przykład posłów PSL-u, to oni na to nie mają dobrych odpowiedzi. Jak pytamy, czy naprawdę uważają, że przyjaciółka, która pożycza pieniądze na tabletki, powinna iść do więzienia, czy to jest adekwatne, no to wtedy tutaj odpowiedzi nie ma. Słyszymy, że to jest trudne, że trzeba rozmawiać, że to jest światopogląd, ale naprawdę żadnych konkretów, czemu nie mamy mieć tak restrykcyjne, tak absurdalne prawo, które prowadzi do absurdalnych procesów, na to odpowiedzi dobrych nie ma.
No tak, ale z jednej strony gdzieś to rozumiem, bo ja też jestem wściekła i też uważam, że coś się powinno tutaj w tym obszarze w końcu zmienić. Kobiety bardzo na to liczyły, ale z drugiej strony no jakby PSL nigdy nie obiecywał, że będzie głosował inaczej przy takich ustawach, więc trochę...
Wie pani co?
Trochę mamy związane ręce.
A ja bym przypomniała inną rzecz, bo na początku kadencji premier Kosiniak, lider PSL-u, mówił bardzo dużo o tym, że jemu najbardziej zależy na tym, żeby lekarze nie musieli się bać. No i tu właśnie chodzi o lekarzy, którzy wykonują legalne zabiegi przerwania ciąży, ale boją się, czy ten zabieg zostanie uznany za ten legalny, wpisujący się w te bardzo wąziutkie, najwęższe w Europie przesłanki, które na to pozwalają. I prezes Kośniak-Kamysz mówił, że do tego będzie dążył, żeby ten lęk z lekarzy zdjąć. No i od tego jest ta ustawa i tłumaczymy to od miesięcy, ale ten argument o tym, żeby ten lęk gdzieś zniknął, żeby to brzemię zdjąć, nagle przestał się pojawiać. Nagle po prostu Polskie Stronnictwo Ludowe według mnie wybrało...
Przepraszam, zobaczyłam tylko, bo to chyba mamy jakiś kolejny protest klimatyczny. Wjechałam na most Świętokrzyski. A widzę, że tu protestujący siedzą na asfalcie. Ciekawa jestem, co tam się dzieje, ale chyba musimy wybrać jakąś inną drogę, więc pojedziemy inaczej. No ale ja to wszystko rozumiem. Jakby wczoraj też Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w TVN24 o tym, że raczej nikogo nie zaskoczyli tym. Ja tylko zastanawiam
się, właśnie chodzi o to, że wiele osób zaskoczyli. Jak ja rozmawiam z ludźmi, i z dziennikarzami, i z wyborcami, z wyborczyniami, to wiele ludzi zaskoczyli. A dlaczego? Dlatego, że ten projekt jest bardzo umiarkowany, bardzo konserwatywny i był taką propozycją jakiegoś kompromisu, wyciągnięciem ręki do PSL-u. Ale PSL ostatnio pokazuje, że no tak naprawdę nie chce wprowadzać żadnych zmian, które będą sprawiały, że Polki będą się czuły bezpieczniej w Polsce, odrobinę bezpieczniej, bo to tak naprawdę jest zmiana, która no tak jak powiedziałam, gwarantuje jakieś minimum godności, minimum poczucia bezpieczeństwa kobietom i przede wszystkim ich bliskim, którzy im pomagają. Ale też no, podobnie jest w sytuacji związków partnerskich i mniejszości seksualnych. No, tak. Więc PSL obrał jakiś taki kurs, który moim zdaniem jest po prostu obliczony na jakiś plan polityczny i na poszukiwanie poparcia
albo strach przed utratą kolejnych wyborców. To też jest dosyć znamienne, że za tą ustawą zagłosowały 4 posłanki, same kobiety z PSL. Tak. To jest znowu taki moment, kiedy tam mężczyźni chcą decydować.
Bardzo bym chciała podziękować. Jak słucham teraz, byłam w mediach akurat z posłem Rzepą, który mówi, że a może właściwie powinno być tak, że może to my coś teraz powinniśmy przynieść, coś nowego zaproponować, więc tak sobie myślę, aha, czyli teraz mężczyźni z PSL-u coś zaproponują, no bo kobiety popierają te projekty, które
ale
są.
Ale na koniec dnia to znowu mężczyźni decydują o naszym losie, o prawach kobiet, o tym, czy kobieta ma prawo decydować o swoim ciele i tu się nic nie zmienia od lat po prostu. To jest ten męski dyktat.
A widać, jak bardzo zmieniła się opinia społeczna i osoby, które zagwarantowały tę nową większość sejmową, które zagwarantowały zmianę władzy, są przekonane, że w tym względzie musi się coś zmienić, że to kobieta powinna decydować, że jeżeli chce z kimś porozmawiać, potrzebuje pomocy, to ona tę pomoc sobie zagwarantuje, porozmawia ze swoimi najbliższymi. A jeśli jest zdecydowana, no to po prostu trzeba mieć kontakt z rzeczywistością i wiedzieć, że ona i tak to zrobi. Tylko po prostu, jeżeli ma na to pieniądze, jeżeli ma odpowiednie wsparcie wśród najbliższych, którzy się nie boją tego prawa, jakie mamy dzisiaj, dla których najważniejsze jest to, żeby jednak wesprzeć najbliższą osobę, mimo potencjalnych konsekwencji, no to będzie jej łatwiej. A jeżeli nie ma na to środków, jeżeli nie ma wsparcia, to będzie przechodziła przez piekło.
Prawo, tak. Śląsko-Dąbrowskim chcę jechać, absolutnie. Taki mam zamiar. Spoko. Podpowiadaj mi w razie czego. Legalizacja związków partnerskich i liberalizacja prawa aborcyjnego to są te dwa tematy,
którymi trudno będzie z PSL-em iść jednak ramię w ramię. I tak jak wszyscy się martwili na zapas, jak to prezydent Andrzej Duda będzie te ustawy wetował, to okazuje się, że Andrzej Duda póki co nie ma w ogóle problemu, ma problem z głowy, bo PSL świetnie załatwia to za niego.
Tak, to jest w ogóle, to jest taki absurd, bo PSL używa też tego argumentu, że bo przecież prezydent Duda, znaczy, no przepraszam, to nie jest argument za tym, żeby prezydenta Dudę wyręczać, bo naszym obowiązkiem jako parlamentarzystów, parlamentarzystek jest tworzyć takie prawo, jakie uważamy za słuszne, jest dążyć do wprowadzenia zmiany. I jeżeli wtedy prezydent powie, nie, bo mi się to nie podoba, bo po prostu ważniejszy jest mój światopogląd i moje sumienie i to, co ja bym zrobił, no to to jest jakiś taki właśnie moment sprawdzam dla prezydenta. Bardzo ważny przed wyborami prezydenckimi.
No właśnie, że to też nie jest taki moment sprawdzam do koalicji, bo trudno koalicji będzie wymienić prezydenta na kogoś z własnego obozu. Jeżeli nie będzie koalicja potrafiła stawiać wyzwań przed obecnym prezydentem i pokazuje, że rzeczywiście w wielu kwestiach to on jest hamulcowy.
No ja myślę, że powinniśmy te wyzwania prezydentowi stawiać. To dla mnie nie ulega wątpliwości. Ale wydaje mi się, że PSL też nie bierze tego pod uwagę, że ta frustracja wśród kobiet, wśród młodych ludzi będzie rosła. I myślę, że ja nie wiem, jaki oni mają plan polityczny na te wybory prezydenckie. Czy oni chcą jakiegoś szukać wspólnego kandydata z prawą stroną, czy o co tam chodzi. Ale wydaje mi się, że ta frustracja, która będzie narastała, nie będzie im w tym pomagać, ale to już nie jest mój problem.
A co w takiej konfiguracji w Sejmie, jak pani myśli, uda się przegłosować? Gdzieś z wami trochę z boku tego pokładu, z PSL-em w koalicji. Jakie tematy mogą liczyć na sukces polityczny?
Ja wciąż wierzę, że związki partnerskie są w grze, że nawet...
Ale też pewnie w bardzo
szczerze,
okrojonej formule.
W bardzo okrojonej formule i to, no to będzie bardzo umiarkowany sukces. Zawsze jakiś krok do przodu. To jest powód do radości, no ale to taki mizerny uśmiech będzie, jeżeli to w takiej formule bardzo okrojonej przez PSL będzie głosowane, ale to jest też w ogóle jakiś coraz bardziej absurdalna sytuacja, że PSL toczy te negocjacje i jednocześnie więc ministra Kotula, którą absolutnie podziwiam za cierpliwość, za otwartość na te rozmowy i ona próbuje zrobić wszystko, żeby znaleźć jakiś kompromis, a jednocześnie wypracować taki kształt ustawy, no, który będzie miał jakiś sens, który będzie jakąś zmianą i będzie zmieniał sytuację.
Zmianą, na którą jak pokazują wszystkie badania robione też chyba wewnętrznie przez was, przez różne ugrupowania, który pokazuje, że wyborcy są naprawdę na tę zmianę gotowi, którzy chcą tej zmiany.
No,
więc
wyborcy na nią czekają i ja mam głębokie przeświadczenie, to widać było z wielu badań jakościowych już, że wyborcy, nawet ci bardziej konserwatywni, czekają na to, bo chcą już mieć zamknięty ten temat. Tak się działo na Zachodzie.
Znaczy my jesteśmy na szarym końcu w Europie, dokładnie. Naprawdę, wśród czterech państw, które nie mają zorganizowanych związków.
Więc tak się działo w innych krajach, że to nawet konserwatywna większość wprowadzała takie zmiany, bo ludzie chcieli już zamknąć ten temat, bo rozumieli, że trzeba po prostu na zasadzie żyj i daj żyć innym. I że to zmienia wiele w życiu innych, a im serio nic nie ujmuje. A my jesteśmy w takiej sytuacji, że ministra Kotula dwoi się i troi, a PSL nagle wymyśla teraz, że a może oni złożą jakiś swój projekt. No to jest niepoważne. I opowiadają jeszcze w kółko coś o jakichś emocjach na lewicy, emocjach posłów i posłanek lewicy. Także w taki deprecjonujący sposób, jak taki wujek na weselu, który mówi...
Czy macie opanować emocje?
Tak, ej, mała, spokój, nie denerwuj się. Mm-hmm. No, moim zdaniem Polskie Stronnictwo Ludowe stać na więcej. Jest tam wielu polityków, których szanuję mimo odmiennych poglądów i mogliby sobie darować takie komentarze i jednak przejść do merytorycznej dyskusji, a o nią jest coraz trudniej. Ale więc mam też takie przekonanie, że w którymś momencie trzeba będzie no, po prostu głosować ten projekt. Niezależnie od tego, czy to będzie projekt rządowy, czy to będzie projekt poselski. Mm-hmm. I będzie trzeba...
Ma szansę cały czas być projektem rządowym, rozumiem, że we wrześniu.
Tak. I, no i tutaj myślę, że po prostu trzeba będzie wykonywać tę pracę chodzenia za PSL-em. Wiemy, że jest tam kilka otwartych osób, dla których równość jest ważna, pokazały to, to posłanki PSL-u. Będzie trzeba zabiegać o to, żeby jak najwięcej tych osób przekonać do jak najlepszej wersji ustawy. Pyta pani, co ma szansę przejść w tym Sejmie. No, nie ukrywajmy, że naprawdę progresywnej zmiany bez większością, która no po prostu będzie bardziej progresywna, a mniej konserwatywna, nie będzie. Teraz musimy, musimy radzić sobie z tym, co mamy. Mhm. Dla mnie oprócz tych kwestii takich z obszaru praw człowieka ważne są oczywiście kwestie społeczne, kwestie socjalne i myślę, że takim ogromnym wyzwaniem, któremu musimy stawić czoło, a na razie niewiele się w tej kwestii działo, jest kryzys mieszkaniowy i Lewica, klub Lewicy mówi o tym cały czas, walczy o finansowanie budownictwa społecznego, które no, naprawdę tu panuje pewien konsensus wśród ekspertów, że zwiększanie podaży, budownictwo społeczne to jest odpowiedź na kryzys mieszkaniowy. No i tu znowu mamy przykro mi, bo tak jak powiedziałam, jest naprawdę sporo osób w PSL-u, które lubię, szanuję. Tak przykro mi, że cały czas dzisiaj wracam krytycznie do tego PSL-u, no ale tak się składa, że w przypadku programów mieszkaniowych to znowu PSL jest tą stroną, która upiera się cały czas przy rozwiązaniach. Przy
mieszkaniu na start, tak?
Tak, i przy tym programie, który już
zwiększy nawet, popyt.
Tak, zwiększy popyt i już nawet Ministerstwo Finansów zjechało ten projekt. Nie zostawiło na nim suchej nitki. On jest coraz bardziej skomplikowany też i minister Paszyk twierdzi, że w ten sposób to ceny się nie zwiększą i wszyscy mówią, że zwiększą się. Może zwiększą się odrobinę mniej, ale zwiększą się. A prezes Paszyk mówi, że to nieprawda. Więc to jest to, co mówiłam przed chwilą, że trudno tutaj o jakąś merytoryczną dyskusję. Tam w tym projekcie jedna rzecz, nad którą można by się zastanowić, można by się pochylić, to są dopłaty do partycypacji w budownictwie w TBS-ach. Czy w jakkolwiek nazwiemy tego rodzaju budownictwo społeczne. Więc tutaj można by się zastanowić. To jest ciekawa propozycja, chociaż myślę, że można to jeszcze inaczej zorganizować, ale to nie jest tak ewidentnie złe. Tylko, że no, ten projekt jednak opiera się na dopłatach do kredytów. No tak. I też te argumenty, że to będzie program prodemograficzny, to myślenie kompletnie nie uwzględnia tego, że ludzie najpierw muszą mieć mieszkanie, a potem decydują się na dzieci, a nie odwrotnie. Więc dopłaty do jakby preferencyjne warunki dla rodzin z trójką dzieci, no być może im się przyda to, ale
te rodziny już mają trójkę dzieci,
ale
tak?
Te rodziny znaczy, już
umówmy
mają
się, no,
trójkę
wszystkie
dzieci,
programy tak. prodemograficzne pokazują, że raczej nie działają, a ci, którzy chcą mieć dzieci, będą mieli dzieci. Czy można zachęcić w
w ogóle ludzi do tego, żeby... Żeby chętniej decydowali się na rodzicielstwo.
Nie, to trzeba powiedzieć też jasno, że kwestia mieszkaniowa, jeżeli chodzi o problemy demograficzne i o decydowanie się na dzieci, jest bardzo istotna, tylko że to jest właśnie w momencie, kiedy myślimy o założeniu rodziny, kiedy na przykład stoimy przed tym wyborem, albo właściwie brakiem wyboru, czy damy radę się wyprowadzić od rodziców, tak żeby mieszkać po prostu ze swoją rodziną, założyć rodzinę i osobne gospodarstwo domowe. I to jest istotne i to tym młodym rodzinom jest bardzo potrzebna pomoc, ale dlatego my mówimy uparcie i w zgodzie z diagnozami ekspertów, że skazywanie młodych ludzi na kredyt na 30 lat, skazywanie tych, którzy niekoniecznie chcą kredytu na 30 lat, a bardzo wiele młodych rodzin nie może go wziąć, bo nie ma zdolności kredytowej, to nie jest po prostu rozwiązanie. Tym ludziom trzeba, oni po prostu muszą mieć gdzie wygodnie, normalnie mieszkać. I mieszkania, państwowe programy, samorządowe programy, budownictwa na stabilny, długoterminowy wynajem, taki, gdzie można się czuć u siebie. Bo dzisiaj wynajem na rynku komercyjnym, no to
jest bardzo
oprócz
tak,
cen...
Bardzo drogi.
Tak, po pierwsze jest drogi, a tak. Po drugie, no to jest tak zwykle sytuacja, że nie za bardzo coś można sobie zrobić.
Ciekawa
w
jestem,
tym mieszkaniu. Tak, nie wiadomo, kiedy nas z niego wyrzucą. Więc chodzi o to, żeby po prostu można było czuć się jak u siebie w tym mieszkaniu, które niekoniecznie jest własnościowe, niekoniecznie jest na kredyt na 30 lat. I bardzo czekamy na ten program. Zabiegał o to minister Kukucki, który został prezydentem Włocławka, gdzie te programy rozwija, z lewicy. Teraz jego następca na pewno będzie dalej o to walczył i ja mam wielką nadzieję, że ten rząd jednak poprzestanie na programach podażowych, a nie popytowych, które zwiększają cenę.
Jestem bardzo ciekawa, czy znajdzie się poparcie w rządzie, w koalicji dla swoich projektów. Bo...
My jako partia Razem o kredyt 0% krytykowaliśmy od początku. Nowa Lewica, nasi klubowi koalicjanci też mają pełną świadomość, że to programy podażowe są rozwiązaniem. Ostatnio i ja myślę, że konsekwentne powtarzanie tego i konsekwentne powtarzanie merytorycznych argumentów
przyniesie skutek.
Ważne, przynosi skutek, bo na przykład Polska 2050 ostatnio zaczęła jednoznacznie, krytycznie wypowiadać się o kredycie 0%.
Czyli kropla drąży skałę.
0%.
Coś się może zmienić. No dobrze, to a propos jeszcze, niektórzy są skazani na to, żeby mieszkać z rodzicami, inni jeszcze nie są skazani, a już są uwolnieni. Tu nawiązuję do Marcina Romanowskiego. Ta nocna akcja sąd nie przychylił się do wniosku o areszt tymczasowy dla byłego ministra. Czy to jest porażka prokuratury, jak twierdzi Roman Giertych? Czy to jest porażka rządu? Jak pani by to oceniła?
Ja tutaj nie chcę tego oceniać w kategoriach porażki. Mhm. Myślę, że tu raczej możemy mówić o jakimś błędzie prokuratury, bo jeżeli posła Romanowskiego chroni immunitet Rady Europy, no to jednak takie rzeczy myślę, że należało sprawdzić na początku. I to, co mnie martwi w tej sytuacji, to jest przede wszystkim to, że...
No ale jak to działa, że z jednej strony prokuratura niby ma ekspertyzy, które mówią o tym, że ten immunitet go nie chroni, bo on jest tylko na czas przejazdów i obrad, tak? A jednocześnie dzieje się coś takiego, przewodniczący Rady Europy występuje.
Więc mamy tutaj ta opinia Rady Europy była jednoznaczna. Mhm. I to, co mnie w tej sytuacji martwi, na czym ja bym się chciała jednak skupić, to, że dzisiaj rozmawiamy o decyzjach prokuratury, a nie o tym, jakie zarzuty są stawiane posłowi Romanowskiemu.
Miało być moje kolejne pytanie. Czy to, co się wydarzyło, nie odwróci jednak uwagi od clue, czyli od zarzutów, od no tego, więc, co jest meritum tej sprawy.
Więc myślę, że o tym meritum musimy przypominać, bo no mnie to, co się działo wokół Funduszu Sprawiedliwości, bulwersuje, głęboko bulwersuje. Same te doniesienia, to, o czym już wiemy. Teraz pytanie, jaka była tego skala, kto był za to odpowiedzialny, to jest zadanie dla prokuratury, żeby to śledztwo przede wszystkim, to co mi się wydaje kluczowe w demokratycznym państwie prawa, żeby to śledztwo sprawnie przeprowadzić. Tak, żeby postawić zarzuty, bądź nie, ale jednak myślę, że patrząc na podstawie doniesień, to no, można się spodziewać, że pewnie te zarzuty zostaną postawione, ale nie wiem, to jest zadanie dla prokuratury, a nie dla mnie no obserwatorki tej sprawy.
Nieprawidłowości w różnych instytucjach było sporo, wy dotarliście do kolejnych. Centrum Badań Łukasiewicz, tak się nazywa ta instytucja?
Tak, cieszę się, że o tym mówimy, bo to jest ważna sprawa, a jakoś tak pozostająca w cieniu.
Tak.
Centrum Badań Łukasiewicz, sieć badań Łukasiewicz, to jest taka instytucja, w której w 2019 roku zostały skupione różne instytuty badawcze z różnych branż, które wcześniej były pod nadzorem Ministerstwa Rozwoju. No i połączono je w sieć i dodano do tego taki twór koordynujący Centrum Łukasiewicz. No i który miał tam usprawniać komercjalizację, innowacje, wspierać w kwestiach administracyjnych.
I co było powodem tego audytu, który przeprowadziliście? Jakie były sygnały?
Ja już w zasadzie od początku kadencji dostawałam sygnały gdzieś z wewnątrz sieci Łukasiewicz, że pieniądze publiczne, pieniądze na badania i rozwój są tam wydawane w sposób, mówiąc delikatnie, nieodpowiedzialny, że rozrasta się tam administracja, kurczą się etaty badawcze, a pojawiają się kolejne
podejrzanie duża
wsparcia.
Rotacja pracowników naukowych,
podejrzanie,
tak?
Duża rotacja pracowników, ponad 40%, prawie 50% sięgnęła. Ja jakoś na przełomie roku chyba, albo na początku roku, skierowałam do Centrum Łukasiewicz przed jeszcze zmianą kierownictwa szereg pytań dotyczących właśnie dysponowania środkami, dotyczących też projektów, jakie Centrum Łukasiewicz prowadzi.
A kto tym centrum zarządzał?
I dostałam, to było w ogóle na początku, jak ta sieć została stworzona, to było to środowisko wokół Jadwigi Emilewicz. Tam zarządzało, zasiadało w Radzie. Prezesi się także zmieniali za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Zmienił się w pewnym momencie prezes w takich dosyć zagadkowych okolicznościach. Teraz mamy już nowe kierownictwo, które zauważyło te liczne nieprawidłowości, ale nie skończyłam tego jednego wątku, bo to, co tam było szokujące, to tam przybywało na przykład dyrektorów, ludzi na stanowiskach kierowniczych, na 80 osób zatrudnionych w Centrum Łukasiewicz. 26, jeśli dobrze pamiętam, to były osoby na stanowiskach kierowniczych. Były na przykład takie sytuacje,
sporo,
że tak, że tworzono departamenty, w których był dyrektor i zastępca i koniec. Takie departamenty złożone z dyrektorów. W audycie przeprowadzonym, z którego wynikami zapoznaliśmy się na posiedzeniu podkomisji nauki, której jestem przewodniczącą, poinformowano nas, że często nic jakby nie zostawało po pracy takich jednostek. Tam już jest prowadzona restrukturyzacja.
Przejadane te pieniądze.
Tak, no i też jedną ze zmian, która ma być wprowadzona, bardzo ważne zmiany, tu moim zdaniem także zmiany ustawowe będą potrzebne i ministerstwo poinformowało, że prace na tym polu się już zaczęły, no ale ważną zmianą jest uporządkowanie i wprowadzenie przejrzystego systemu wynagrodzeń.
No to
bo prezes i niektórzy dyrektorzy instytutów zarabiali tam po kilkadziesiąt tysięcy złotych, a mówimy o instytucjach, gdzie naukowcy, badacze często zarabiają w okolicach płacy minimalnej.
No tak.
Gdzie w takim instytucie, w niektórych instytutach, które działają w trudniejszym otoczeniu biznesowym, brakuje pieniędzy na opłacenie rachunków bieżących.
Tak. No to będziemy tę sprawę będziemy śledzić. Jeszcze tylko do mojej reżyserki mam pytanie, kto protestuje na Moście Świętokrzyskim? Bo o to chciałam też zapytać. Halo, halo? Ostatnie pokolenie to jest ten protest na Moście Świętokrzyskim. No właśnie, jak wy jako lewica się na te protesty zapatrujecie?
Oczywiście to, że ja bym chciała, żeby młodzi ludzie nie musieli w tak radykalny sposób zwracać uwagi na kwestie klimatyczne, żebyśmy poświęcali im więcej i więcej uwagi jako politycy, bo to jest nasza odpowiedzialność.
No ostatnio wiemy, że doszło tam do przepychanek z kierowcami. Mam nadzieję, że tym razem się to tak nie skończy. Dzisiaj też chyba w Gazecie Wyborczej jest duży artykuł o dezinformacji w tych przekazach o zmianach klimatycznych. Tak. I po co ta dezinformacja jest robiona przez różne obce siły, także to też jest taki bardzo trudny,
tak,
trudny
jest,
temat.
To jest przestrzeń, gdzie tak naprawdę rzetelne informacje są bardzo ważne, a dezinformacja
wiele
bardzo
i wiele interesów się tam sprzecznych krzyżuje. Tak. Bardzo dziękuję. Trzymam kciuki za powodzenie projektów i tych prokobiecych i
dziękuję serdecznie.
Innych. Miłego dnia.
Miłego dnia.
A ja zapraszam Jacka Gądka z Newsweeka, żebyśmy porozmawiali sobie dalej o tym, co się... O tej dynamicznej jakże sprawie. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
Cześć.
Cześć. Dobry. Agnieszka, bardzo mi miło. Marcin Romanowski, no to jest taki dobry serial sensacyjny. Mamy okazję śledzić z tym, co się dzieje. Blamasz prokuratury, to uwolnienie, wypuszczenie, to, że sąd się nie przychylił do wniosku o areszt ze względu na immunitet Marcina Romanowskiego?
Blamasz nawet podwójnie, można by powiedzieć, bo na niwie prawnej, no jakby na to nie spojrzeć, po prostu Rada Europy interweniuje, żeby wypuścić Marcina Romanowskiego z aresztu. To jest
no
na
ale
niwie
wcześniej
prawnej,
prokuratura ma ekspertyzy, które mówią o tym, że ten immunitet nie obowiązuje.
Tak, ale to prokuratura mówiła na początku tak, że stwierdzenie, że immunitet Rady Europy nie obowiązuje, to jest efekt analizy samej prokuratury. Mhm. A potem minister sprawiedliwości zamówił dwie takie analizy profesorów, które to potwierdziły. Mhm. Ale zamawianie tych analiz profesorskich to wyglądało trochę jak takie szukanie potwierdzenia, że decyzja została podjęta jednak dobra. One, na szczęście dla Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury, te analizy potwierdziły, że ten europejski, Rady Europy immunitet nie obowiązuje, tylko że sąd był innego zdania.
A, no właśnie. I teraz, czy to nie odwróci uwagi od sedna tego problemu, czyli od zarzutów, które zostały postawione Marcinowi Romanowskiemu, bo teraz wszyscy skupią się na tym, że otóż rząd, prokuratura nie do końca działa zgodnie z prawem, rząd popełnia błędy, Marcin Romanowski został bezprawnie zatrzymany i teraz wokół tego będzie najwięcej szumu, a to, co tak naprawdę działo się w Funduszu Sprawiedliwości, zejdzie sobie gdzieś w cień.
No i to jest właśnie ten drugi blamasz na niwie takiej politycznej, bo Marcin Romanowski ma tam już postawiono mu bodajże 11 zarzutów. Fundusz Sprawiedliwości to było, bo jeśli dobrze pamiętam, ze ćwierć miliarda złotych. Zarzut główny to jest uczestnictwo w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi mu za to bodajże 15 lat, więc te zarzuty są naprawdę bardzo grubego kalibra, ale na niwie politycznej to jest blamasz i to ogromny, bo Platforma Obywatelska, zwłaszcza Platforma, szła do wyborów z hasłem rozliczymy ich, będziemy skuteczni. Okazuje się, że nie, że nawet ten nowy rząd nie potrafi dobrze zatrzymać byłego wiceministra sprawiedliwości. Mhm. I w sposób taki czysty, na niwie czysto prawnej, dobrze złożyć wniosek aresztowy, więc to jest blamasz. Chociaż trzeba poczynić takie zastrzeżenie, że jeszcze druga instancja sądu może zmienić tę decyzję na pierwszy.
Na to liczy Roman Giertych między innymi, który najpierw tutaj ciosał kołki na głowie prokuratorowi krajowemu i ministrowi sprawiedliwości, że prokuratura działa za wolno, że nic się w sprawie Funduszu Sprawiedliwości nie dzieje, że nikt nie został zatrzymany, aresztowany. Teraz z kolei mówi o tej kompromitacji prokuratury, no i liczy na to, że może sąd drugiej instancji.
Na to liczy i myślę, że cały obóz rządzący na to liczy, bo to byłby dowód, że jednak potrafiliśmy, prokuratura, coś zrobić profesjonalnie. A jeśli druga instancja powie, nie, przecież ten immunitet, to jest oczywiste, działa. I wtedy to będzie już kompromitacja drugiego rzędu, drugiej instancji w ogóle, jeśli chodzi o próbę aresztowania Romanowskiego.
W jakiej sytuacji jest dzisiaj Adam Bodnar?
No, to jest bardzo trudna sytuacja, bo Adam Bodnar, tego jestem pewny, jest naprawdę świetnym prawnikiem. Świetnym prawnikiem, był genialnym rzecznikiem praw obywatelskich. Ale jak wszedł w buty polityka, no to jest trochę inny świat jednak. I też prokurator generalny, a nim jest też Adam Bodnar, no nie może wszystkiego kontrolować. Został wyłoniony prokurator Kornelok jako nowy prokurator krajowy, no i to na jego barkach w dużej mierze spoczywa taki obowiązek profesjonalnego dbania o prokuraturę. Adam Bodnar powołał specjalny zespół śledczych do spraw Funduszu Sprawiedliwości. I to ci prokuratorzy muszą wykonywać tę ciężką, żmudną robotę, a Bodnar po prostu dał im tutaj pole, żeby się wykazali. Tylko na niwie politycznej nikogo nie obchodzi to, kto tam jest w tym zespole kilkuosobowym prokuratorów. Tylko wszystko spada na rachunek, obciąża hipotekę Adama Bodnara.
I presja, ogromna presja, bo są duże oczekiwania.
No zdecydowanie, tak. No. Ten zwłaszcza twardy elektorat obozu rządzącego, no, żądał aresztowań i twardej rozprawy z PiS-em. O studniach tego rządu to już zapomnieliśmy, bo było to tak dawno. Okazuje się, że nikt z polityków Zjednoczonej Prawicy nie poszedł nawet do aresztu siedzieć. A co ciekawe, oni, ludzie z suwerennej Polski zwłaszcza, oni się realnie boją. Po prostu bardzo się boją tego, że pójdą siedzieć.
Kto następny w kolejce? Przypomnijmy.
O, w kolejce jest i Dariusz Matecki, którego tak fundacje, które są wokół niego zbudowane, też dostawały dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, więc on jest w kolejce. Na pewno Michał Woś, bo tutaj już prokuratura szykuje się, żeby za sprawę kupna Pegasusa z Funduszu Sprawiedliwości ścigać właśnie Wosia. No i oni się po prostu boją. I nawet ludzie z PiS mówią tak, jak patrzymy na swoich kolegów z Suwerennej, nie bronimy ich szczególnie. To są, my chłopaków lubimy, ale nabroili, niech się bronią sami. Ale jak się na nich patrzy, tak mówią ludzie z PiS-u, to widać po ich twarzach, że oni się naprawdę boją. Jest w tym może trochę sowietologii takiej, że coś tam widać na twarzy, ale realny strach jest, że pójdą siedzieć.
A czy to milczenie Zbigniewa Ziobro, oczywiście Zbigniew Ziobro jest bardzo chory, wszyscy to wiemy, ale jednak nie pojawia się z jego strony nic w przestrzeni publicznej. Jakby żadna, nawet najmniejsza próba obrony tego, co się działo i swoich ludzi.
No, jego sytuacja zdrowotna jest wręcz krytyczna. W takiej sytuacji człowiek, to jest naturalne, myśli raczej o swojej rodzinie.
To jest raczej spowodowane chorobą?
Znaczy na pewno w dużej mierze, tak, bo jego organizm jest wycieńczony, on jest po prostu w sytuacji absolutnie granicznej. Niemniej...
No bo pamiętamy, że pojawił się pod swoim domem, tak?
Tak, ale niemniej nawet kiedy był poddawany takiemu bardzo drapieżnemu, ofensywnemu leczeniu, był w stanie pojawiać się w mediach. Zabierał głos.
Tak.
Więc gdyby miał taką absolutną wolę, żeby wystąpić w obronie i być może to się stanie w obronie swoich kolegów, zwłaszcza Marcina Romanowskiego, to zrobi. No, teraz dla Zbigniewa Ziobry, jeśli będzie miał taką wolę i taką siłę, to ma doskonałą okazję, bo sąd wypuścił jego kolegę
z
aresztu. Więc to jest rzecz, która sprzyja Zbigniewowi Ziobrze. On może poczekać na przykład na orzeczenie drugiej instancji, a może zabrać głos szybko. Ja bym tutaj mam pewną wątpliwość, na ile ta aktywność albo absencja w życiu publicznym Zbigniewa Ziobry jest właśnie spowodowana jego dramatyczną sytuacją zdrowotną. Nie mamy tu takiego wglądu w jego dokumentację, w jego stan zdrowia, ale absencja może być z tym spowodowana. Niemniej w którymś momencie głos Zbigniewa Ziobry, jeśli tylko będzie miał siłę, jest absolutnie wskazany, bo on był ministrem sprawiedliwości i nadzorował ministra Romanowskiego.
A jak w tym wszystkim odnajduje się Patryk Jaki?
Oj, Patryk Jaki od zeszłego roku w zasadzie zastępuje Zbigniewa Ziobrę.
No właśnie.
Tylko w suwerennej Polsce nie ma tam jakiegoś wielkiego entuzjazmu wobec jego przywództwa. Ziobro to jest szef, to jest lider. Tak mówią ludzie z suwerennej Polski. Patryk Jaki nie ma takiego autorytetu. Patryk Jaki, on dąży do zjednoczenia suwerennej Polski z PiS-em. To daje mu taką możliwość. I to zapewne jest kwestia czasu, bo suwerenna Polska to teraz jest taka trochę partia, która istnieje na papierze, ale jest pozbawiona lidera Zbigniewa Ziobry. Więc
bez Zbigniewa Ziobry po prostu zostanie prawdopodobnie wchłonięta przez...
Tak, Zbigniew Ziobro tworzył taką grawitację dla tej partii. Ona się, mówiąc kolokwialnie, trzymała w kupie. Teraz ona się po prostu, też mówiąc kolokwialnie, rozłazi. I to jest proces dość naturalny, że ona będzie wchłaniana. Dla Patryka Jakiego takie wchłonięcie, wejście do PiS-u to jest wręcz okazja. Bo w małym bajorku, jakim była suwerenna Polska, to duża ryba nie urośnie. A jeśli suwerenna dołączy, to jest kwestią czasu, do PiS-u, to wówczas otwierają się jakieś nowe perspektywy na karierę dla
Patryka Jakiego. Czyli Patryk Jaki będzie miał szansę rozwinąć skrzydła.
Na razie to ma ciepłą posadę w Parlamencie Europejskim. To jest generalnie najlepsza posada, jaką może sobie wymyślić polityk opozycji. Bo polityk opozycji w polskim Sejmie...
Dobre miejsce na przeczekanie.
Tak, 5 lat, po prostu miliony złotych do kieszeni, podróże po świecie, możliwość komentowania wydarzeń krajowych, ale też występowania na arenie międzynarodowej.
Więc... żadnej odpowiedzialności.
Tak, a poseł opozycji w kraju, to jest upokorzenie. Nic człowiek
to jest
nie może.
Walka o przetrwanie.
Tak. A jeszcze musi wychodzić na konferencje prasowe taki poseł opozycji i bronić, trochę przymuszony do tego, swoich kolegów, którzy pewnie coś nabroili. Na przykład w PiS-ie to jest tak, że kto może, to tylko się wymiguje z publicznej obrony Marcina Romanowskiego i Funduszu Sprawiedliwości. Oni po prostu nie chcą bronić swoich kumpli suwerennych. Nie chcą.
Bo to jest trochę grząski temat i nie ma co się za bardzo zagłębiać. Czyli de facto suwerenna Polska przestaje istnieć na naszych oczach, to się jakby dzieje, to staje się faktem.
Tak, ten proces trwa. Janusz Kowalski, tutaj bardzo ekspresyjny poseł suwerennej Polski.
Były poseł suwerennej Polski.
Tak, on porzucił tę partię i chce...
W odpowiednim momencie.
Tak,
i lepszym dla siebie.
Nawet w PiS-ie mówią ludzie tak, że Janusz nam pomógł, bo odchodząc samodzielnie z tej suwerennej, to osłabił suwerenną, więc suwerenna jest na kolanach. Zaakceptują każde warunki przyłączenia do PiS-u, więc dziękujemy ci, Janusz.
No ale o co chodzi też z tą grą Janusza Kowalskiego, z tym wyznaczeniem na następcę Zbigniewa Ziobry, jego żonę, Patrycję Kotecką, że to byłby najlepszy lider. To była jakaś gra? Jakie tu jest drugie dno? O co w tym przekazie chodziło?
Wydaje mi się, że tylko Janusz Kowalski wie, o co mu chodziło. Jak ten pomysł się zrodził. Ale patrząc tak chłodno z zewnątrz, to Janusz Kowalski bardzo lubi przyciągać uwagę mediów, innych polityków. I czymże mógłby przyciągnąć uwagę? Jeśli chciałby namaścić żonę Zbigniewa Ziobry na szefową partii, to, no, to jest chwytliwe. Mhm. Rozmawiamy o tym.
A to jest niemożliwe?
Nie, wydaje się, że nie. Że, oczywiście, Patty Coty, wszyscy o niej tak mówią, jest osobą, o której się też mówi, że de facto steruje Zbigniewem, że ona tutaj jest taką spiritus movens i ona ma tutaj więcej tak w istocie do powiedzenia niż sam Zbigniew Ziobro miał w czasie jego kariery. Pewnie w tym jest sporo przesady, ale ona jest bardzo ofensywna. I może by się kiedyś chciała sprawdzić w polityce, ale na pewno nie w tym momencie. Nawet ludzie z Suwerennej Polski, kiedy usłyszeli o tym pomyśle Janusza Kowalskiego, to się łapali za głowy i śmiali, co ten ja wygaduje.
Ale świetny clickbait, rzeczywiście to działa. To się czyta, to się klika. Ale to też jest bardzo ciekawe, że często za tymi silnymi mężczyznami, prawda, czy to Joe Biden, który słucha swojej żony, czy Zbigniew Ziobro, który też jest pod ogromnym wpływem swojej, więc za wieloma z tych mężczyzn jednak stoją kobiety.
No, zawsze dobrze jest mieć
Michelle Obama.
Człowieka, właśnie. Który wspiera. Tak. Michelle Obama jest pożądana przez Amerykanów.
Tak, nawet pojawiły się rozmowy, może to Michelle Obama powinna wystartować z ramienia demokratów na prezydenta i zastąpić Joe Bidena, prawda?
Tak, no, Michelle Obama ma genialną popularność w Stanach Zjednoczonych, tylko że ona nie ma takiej aspiracji i w sumie jeśli ma przekonanie, że nie ma kompetencji, to nie powinna ubiegać się o tak ważny urząd i wydaje mi się, że to jest bardzo chwytliwe. Michelle Obama, przyszła prezydentka Stanów Zjednoczonych, ale to się nie wydarzy.
To my lubimy snuć takie fantazje. U nas przecież one też się często pojawiały w kontekście Jolanty Kwaśniewskiej, którą wiele osób widziało na stanowisko na fotelu prezydentki.
Tak, do niej wiele osób wzdychało jako do tej takiego polskiego wzorca damy, ale ona też nie chciała iść w politykę. No i w sumie słusznie, bo to by jej zaszkodziło. A generalnie też tworzenie takich trochę dynastii jest bardzo efektowne. Przyciągałoby uwagę Polaków, Polek. Ale myślę, że dla demokracji to nie byłoby dobre.
To już nie te czasy.
Tak.
To już jesteśmy
żona zastępowała męża w funkcji prezydenta. No nie.
Ach, kiedyś kobiety dojdą do prawdziwej władzy.
Myślę, że to kwestia porządek. Czasu.
Dziękuję bardzo.
Będzie prezydentką kobieta. Premierki już mieliśmy.
To prawda, czekamy na prezydentkę. Absolutnie. Dzięki miłego dnia.
Nawzajem.
Za chwilę ja porozmawiam z moim kolejnym gościem, Łukaszem Muszyńskim. Będziemy wspominać jego szturę, ale najpierw fragment wywiadu z programu Rezerwacje Kasi Janowskiej, gdzie rozmawiali o ostatnim spektaklu Geniusz z Jerzym Szturem. Posłuchajmy.
Kończy pan ze sceną, czy...
No, wie pani, scena to jest trudna rzecz.
Właśnie.
Jak również kondycyjnie. Ja widzę po sobie,
że trudno.
Że mi trudno. Jeszcze gdzieś dojdę, mimo że ta rola jest spokojna tutaj. Ale tak, to jest kondycja.
No tutaj jest pan w podwójnej roli i reżysera, i...
Nawet bardziej mi się podoba w reżyserstwie. Wie pani, patrzeć na innych kolegów.
No ma pan fantastyczny.
Podpowiedzieć im coś z moich doświadczeń, coś ułożyć nagle przedziwnego. To mnie pociąga. Naprawdę pociąga.
Wierzę.
Ale jeszcze filmowe ciągotki są.
Łukasz Muszyński, redaktor naczelny FilmWeb. Będziemy wspominać Jerzy Sztur, wybitny aktor, ale też pedagog, reżyser. Od czego byś zaczął? myśląc o tej postaci, o tej sylwetce.
Próbował go gdzieś umiejscowić w ogóle. Dzień dobry w ogóle.
Dzień dobry.
Witam wszystkich widzkich. Widzę ciebie, Agnieszko. Umiejscowić Jerzego Sztura w gwiazdozbiorze polskiego kina i powiedziałbym, że to nawet nie była gwiazda, to była planeta i to planeta, powiedziałbym, rozmiarów Jowisza. Jeden z największych, najzdolniejszych. Nieprawdopodobnie utalentowany, ale też nieprawdopodobnie wszechstronny, sprawdzający się zarówno w gatunku dramatu,
komedii,
ale też i w dubbingu.
Tak. Dla różnych ludzi mógł być zupełnie innym aktorem, bo niektórzy odbierali go przede wszystkim jako aktora komediowego, prawda? Miał taką grupę odbiorców, którzy kochali komedię z nim. Dla innych był jednak aktorem dramatycznym.
Jednym słowem, wszędzie się sprawdzał i co ważniejsze, też był artystą międzypokoleniowym, przecież on zaczynał w latach 70. Przypomnijmy, że jego pierwsza główna rola, no to był oczywiście Spokój u Krzysztofa Kieślowskiego i to też w zasadzie, to nie była tylko rola, on tam brał też udział w pisaniu dialogów, tworzył tę postać Antoniego Gralaka, robotnika, który opuszcza więzienie i próbuje ułożyć sobie życie na nowo, ale okazuje się, że w komunistycznej Polsce to nie jest możliwe, bo zawsze zostaniesz gdzieś umoczony, złapany przez ten skorumpowany komunistyczny system. No i ta współpraca z Kieślowskim przeniosła się na kolejne lata, potem 79. rok, no i Amator. Mój ukochany w ogóle polski film, Kieślowski jako Filip Mosz, robotnik, który nagle odkrywa sobie miłość do kina i okazuje się, że jakieś szufladki otwierają się nim, wrażliwość, której do tej pory nie spodziewał się w sobie. Okazuje się jednak, że ta kamera
pochłania
to jedno, ale też jakby stanowi niesamowitą odpowiedzialność i on to odkrywa, że to, co kręci tą kamerą, może mieć wpływ na życie innych ludzi, ten finałowy gest.
Symboliczna scena, kiedy on zostaje z tą kamerą sam.
Kiedy zwraca tę kamerę w swoim kierunku, kiedy zdaje sobie sprawę, że artysta, kiedy chce opowiadać szczerze o innych, to najpierw musi szczerze opowiedzieć o sobie. No to jest coś nieprawdopodobnego. I potem druga ważna współpraca w jego karierze, to oczywiście lata 80. i Juliusz Machulski, no Seks Misja, 83. rok.
No a wcześniej jeszcze Wodzirej.
Tak, no oczywiście.
Przecież o tym filmie, o którym...
Wodzirej.
Nie wiem, czy nie przyniósł największej takiej, czy nie był takim najbardziej przełomowym momentem w karierze, która... eksplodowała wtedy w Jerzego Sztura.
No to też, kurczę, niesamowita rola i też bardzo to dzisiaj myślę ważna w tym sensie, że Lutek Danielak, czyli ten tytułowy Wodzirej, który donosami, przekupstwami w pewnym momencie staje się męską prostytutką, żeby osiągnąć zamierzony cel, czyli prowadzić wielki bal w hotelu, no to jest postać, takich ludzi spotykamy do dzisiaj, którzy zrobią wszystko dla swojej kariery, więc oczywiście ten film jest klasykiem kina moralnego niepokoju, ale wydaje mi się, że jest absolutnie do dzisiaj ciągle aktualny. No i ten Machulski.
No i to było, to było kino moralnego niepokoju, symbolem, ikoną tego kina moralnego niepokoju był absolutnie Jerzy Sztur, a później właśnie, idziemy w komedię.
Tak, idziemy w komedię. Stan wojenny zaczyna powoli puszczać, Juliusz Machulski dostaje w końcu zielone światło, żeby nakręcić Seks Misję. Rolę w ogóle Maxia miał pierwotnie zagrać, przypomnijmy, Jan Englert, ale podobno Machulski stwierdził, że on potrzebuje kogoś innego, kto będzie jeszcze lżejszy, kto będzie miał w sobie taki gen cwaniaka. I to jest też niesamowite, że Jerzy Sztur, który był niesamowicie wyrafinowaną osobą, profesorem, znającym kilka języków, przypomnijmy, że on w latach 80. w ogóle też wyjechał do Włoch, tam grał w przedstawieniach teatralnych, działał pedagogicznie, wszystko w języku
taka
włoskim.
Druga ojczyzna.
Tak, i nagle tutaj jakby wciela się postać zupełnie gdzieś tam na drugim końcu tego, z czego do tej pory widzowie go znali, no jest niesamowity. No i ta współpraca oczywiście z Machulskim ciągnie się też w King Size'ie na Trzyszkowik kilku jadek. Też myślę rola, w której wielu dygnitarzy socjalistyczno-komunistycznych mogłoby się przejrzeć niczym w zwierciadle. No a potem przychodzą lata 90. i Killer, jeden z największych hitów polskiego kina.
Komisarz Ryba.
Komisarz Ryba i ten jego słynny wokal, kiedy śpiewa Warius Max, przejął
wymyślony
w zasadzie
przez niego. No właśnie, czy ty masz takie przykłady, bo ich jest podobno sporo. Czy to jest Seks Misja, że ciemność, widzę kosztą tych ciemność, czy to były... Nie, bo Jerzy Sztur się świetnie poruszał w dialogach, on je świetnie czuł, słyszał, był bardzo wrażliwy na język, on często stał za tymi dialogami, po prostu wymyślał, tak, on bardzo wiele dawał od siebie. Czy ty znasz takie przykłady, co było jego autorstwa tak naprawdę, co on wniósł do tych filmów, bo czy to właśnie Komisarz Ryba śpiewający Orła Cień, to podobno też była jego popis i to wyszło od niego.
Teraz musiałbym się zastanowić, ale rzeczywiście on jakby był współautorem dialogów do tych filmów, no, zwłaszcza z Kieślowskim, ale też Lutek Danielak też. To było to, co on pisał sobie gdzieś tam na gorąco i potem przypomnijmy, że w latach 90. on również zajął się reżyserią, zaczął pisać sobie scenariusze.
Spis to założnic
według Jerzego Pilcha. Historię miłosną to chyba ten taki najbardziej ceniony film. I oczywiście Złote Lwy w Gdyni i premiera na festiwalu w Wenecji.
I świetnie gdzieś Felix Falku, którego też oczywiście Jerzy Sztur który bardzo dużo grał, powiedział gdzieś w jakimś takim wspominkowym wywiadzie Jerzym Szturze, że właśnie przyjechał do Gdyni ze swoim filmem i nagle zrozumiał, że film, debiut reżyserski, bo to chyba był spis cudzołożnic, z którym przyjechał Jerzy Sztur, jest lepszy od jego filmu.
Uczeń przerósł mistrza, jednym słowem. No i jeszcze kolejny jakby moment w karierze jego Sztura. Ja wiem, że on być może nie cenił tego i nie stawiał tego tak wysoko, jak rol, dokładnie, jak rolę Kieślowskiego czy Falka, ale ten dubbing, no i Osioł ze Szreka, który sprawił, że Jerzy Sztur stał się bardzo istotną postacią dla kolejnego pokolenia widzów, bo to ja chcę, ale seria Szrek to jest takie dzieło międzypokoleniowe.
Słuchaj, mam ciarki, bo jednak po śmierci pana Jerzego chyba najbardziej poruszające jednak były te memy z osłem żegnającym się. Aż będę płakać, słuchaj. Że to było takie, że jednak ten osioł, który może rzeczywiście w całej karierze pana Jerzego pewnie był mało znaczącą rolą dubbingową, to w naszych sercach jest gdzieś bardzo głęboko.
No oczywiście, że tak. I to też było bardzo smutne. Ja wiem, że to był absolutny przypadek, ale tego samego dnia, kiedy pan Jerzy Sztur odszedł, wytwórnia DreamWorks ogłosiła, że rozpoczęły się prace nad piątą częścią Shreka i premiera za 2 lata.
Mati powinien się wychylić i powiedzieć, daleko jeszcze? Ja jak to osioł.
Ale jeszcze a propos tego osła, to też było super, że autor dialogów, Bartosz Wierzbięta, bardzo mocno gdzieś tam zanurzył tę postać też w postaci pana Jerzego. Bo przypomnijmy, że tam chociażby było Latać każdy może, które było oczywiście odniesieniem do piosenki Śpiewać każdy może, no, z którym Jerzy Sztur wystąpił w latach 70., bo to też było ciekawe,
oczywiście,
że w latach 70. zaczął karierę telewizyjną, spotkania z balladą. To też pokazuje, jak bardzo był wszechstronny. Potrafił grać i kontrabasistę, monodram, a jednocześnie występować na estradzie. I w jednym i w drugim przypadku sprawdzał się znakomicie. To jest też ciekawe, że on świetnie sprawdzał się w postaciach ludzi z ludu, tak to nazwijmy. Prostych.
Tak, a jednak na koniec też się dużo o tym mówi, że już tak powiedzmy u schyłku życia jednak mimo wszystko chciał się trochę się od tych ról komediowych może nie odcinał, ale chyba chciał być zapamiętany jako jako ten aktor kina moralnego niepokoju i kojarzony z tamtymi rolami, żeby to one były tą spuścizną, która zostanie jakoś tak blisko związana właśnie z nim. Jak myślisz, dlaczego? Dlaczego, że taki że jednak zwyciężyła ta kariera taka bardzo na serio.
No może dlatego, że to były ważne role i ważne filmy, zwłaszcza gdzieś tam, jeżeli osadzimy je w kontekście historyczno-społecznym. Kino moralnego niepokoju było takim zwierciadłem, które gdzieś tam opowiadało o tym, co się działo w Polsce przed stanem wojennym, po stanie wojennym. Opowiadało też o kondycji społecznej polskiej.
Czy to może wynikać też z tego, że on sam nie bał się poruszać tematów ważnych dla niego, ważnych dla Polski, która troszczył się absolutnie o losy kraju, nie wahał się zająć stanowiska, nie wahał się stanąć w opozycji do rządu Prawa i Sprawiedliwości, za co, jak sam twierdził, płacił dużą cenę.
No Jerzy Sztur niewątpliwie był tym artystą, który wierzył w to, że właśnie aktor, aktorka, artyści, ogólnie rzecz biorąc, mają nie tylko nieść rozrywkę, ale też mają jakby ze sobą misję. To, że mają głos, to, że mogą występować przed szerokim audytorium, to jest coś bardzo ważnego. I to też jakby odnosząc się do klasyki komiksu, czyli Spidermana, z wielką siłą przychodzi wielka odpowiedzialność. No to tak też myślę, z wielkim talentem przychodzi również wielka odpowiedzialność. W jaki ten sposób ten talent wykorzystujesz? Myślę sobie akurat, że Jerzy Sztur wykorzystał go nie w 100, a w 200%.
To prawda. Jeszcze ostatni spektakl, Geniusz, który miał być rozgrany do końca chyba 2024 roku. No już więcej pana Jerzego na scenie nie zobaczymy, ale na pewno zostanie w naszej pamięci i na pewno będziemy bardzo chętnie do tych filmów wracać. A do których ty wracasz najczęściej? Albo lubisz wracać, albo...
No powiem tak, moim ukochanym polskim filmem jest oczywiście Amator, ale jeżeli zapytaliby mnie państwo, czy wracam do niego raz w miesiącu, no to oczywiście tak nie jest.
A przypomnij, o czym była. A Amator to tak, to był ten o filmowcu, tak? To już pamiętam.
Tak. 79. rok, film Krzysztofa Kieślowskiego. No killer, myślę, że mimo wszystko killer. Wróciłem sobie niedawno w ogóle i do pierwszej, i do drugiej części killera. I to, co tworzy tam Jerzy Sztur, w jaki sposób bawi się w ogóle z figurą policjanta. Widać ewidentnie, jest taka scena w pierwszym killerze, kiedy komisarz Ryba idzie do swojego przełożonego, granego przez Jana Machulskiego i ten mówi, masz być jak Bull Terrier, jak wściekły byk, jak Tommy Jones, ścigany mi, ten krzyczy będę. I widać, że on chce być właśnie takim amerykańskim policjantem, twardzielem. chociaż bardzo się stara, to ciągle jest polskim policjantem, który ma oczywiście jakąś taką sobie śmieszność, jowialność. No i znowu tutaj Jerzy Sznur wnosi po prostu całą swoją osobowość, emploi, energię, tak. Ten żywioł aktorski, który on miał w sobie, przenosi do postaci komisarza Ryby. Ja myślę, że gdyby jakiś inny aktor zagrał, to ta postać miałaby połowę mniej tego potencjału komediowego, który koniec końców miała.
No tak, było jeszcze Uprowadzenie Agaty i tam też rola polityka bardzo tak. ciekawa. W ogóle miał coś niesamowitego, że ktoś powiedział, że to był taki nasz polski Robert De Niro, że w każdym filmie był inny i to była jego niezwykła siła, że on miał taki wachlarz, takie spektrum możliwości i środków, z których nie wahał się korzystać.
Ja bym powiedział, że on bardziej właśnie Alem Pacino niż Robertem De Niro. No, że to jest tak, że w zasadzie to każda rola była naczyniem dla jego osobowości.
Okay.
Że trochę jednak bez tego magicznego pierwiastka Jerzy Sznur, to każda z tych ról właśnie byłaby czymś zupełnie słabszym. Więc bardziej jakbym miał szukać analogii między tymi dwoma gigantami, to Al Pacino niż Robert De Niro. No ale wiadomo, obydwaj byli najwięksi, absolutnie.
Każdy będzie pana Jerzego wspominał, myślę, no, tak każdy ma swoją historię, prawda? Inaczej to widzi, ale na pewno będziemy wspominać zawsze. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę i bardzo miłego dnia.
Dzięki.
A ja już teraz zapraszam Ewę Minkę z książką, z powieścią, którą Ewa Minkę napisała. Witam cię, Ewa.
Dzień dobry.
Cześć. Cześć. Bardzo miło ci widzieć.
Wzajemnie.
Co tu się wydarzyło? Napisałaś książkę.
Napisałam książkę.
Agencja. Możemy ją pokazać? Poczekaj, tak. To jest książka. Książka, autorką jest Ewa Minka. Napisałaś ją sama, czy miałaś ghostwriter?
Nie, ja zawsze piszę sama i to można po moim stylu pisania sprawdzić. Ja mam tak mocny styl pisania, zresztą moi czytelnicy z Instagrama zmusili mnie do tego, żebym zaczęła pisać książki. Chociaż moja pierwsza książka...
Lubisz pisać, lubisz komentować rzeczywistość, to co się dzieje dookoła,
tak,
więc...
Tak. Lubię pisać, lubię komentować rzeczywistość, ale też moja pierwsza książka to była moja autobiografia 9 lat temu, potem była przerwa.
No autobiografia to jest w tym biznesie, naszym show biznesie wśród osób publicznych to jest dosyć naturalne, to się zdarza często, no, ale powieści rzadziej.
Ja jestem niezadowolona, że to się zdarzyło tak szybko i że zostałam do tego namówiona, bo dopiero teraz ja mam ciekawe historie do opowiedzenia. Natomiast w kwestii powieści, wiesz, ja zawsze pisałam i w zasadzie moi rodzice mieli ze mną problem, bo ja mówiłam, że najchętniej to właśnie chciałabym pisać. No, za czasów komuny te zawody pod tytułem pisarz, czy tak jak chciałam malować, artysta plastyk, moja mama była artystą plastykiem z zawodu i go nie wykonywała. Mhm. To były zawody takie mało popularne. Wydawało się, że dla dziewczyny nie dają stabilizacji, dla kobiety i tak dalej, i tak dalej. I ja zawsze pisałam do szuflady. I ta pierwsza książka Gra w ludzi, którą napisałam, to była książka absolutnie do szuflady. Moja przyjaciółka ją przeczytała i mówi, słuchaj, tą książkę trzeba koniecznie wydać, tak? Ponieważ pisałam ją w pandemii, rodzaj, nazwijmy to, takiej arteterapii, ale przede wszystkim też opowiedzenia pewnej historii, ponieważ moje książki są wszystkie na faktach.
Również?
Ta również jest na faktach, agencja jest również na faktach. Jest to historia kobiety, która się do mnie zgłosiła, napisała. Z wydawnictwem zastanawialiśmy się, czy opisać tę jej historię, ale po tym, jak się spotkałam, zebrałam wszystkie materiały, stwierdziłam, że warto jest opisać tą historię, ponieważ ona napisała do mnie po Grze w ludzi. Postanowiła zrobić pewien rodzaj spowiedzi. Stella, tytułowa bohaterka, jest absolutnie, znaczy nie tytułowa, tylko Stella, główna bohaterka, jest postacią prawdziwą. To nie jest postać fikcyjna. Fikcyjne ma imię, fikcyjnych ma kilka rzeczy tak, żeby zawolować. Dzisiaj jest Polką, dzisiaj mieszka poza granicami Polski, ma potężny biznes, niezwiązany z agencją towarzyską luksusową, niezwiązany z luksusową prostytucją, niezwiązany z hodowlą żon dla milionerów.
To powiedzmy tak dwa słowa, o czym jest ta książka. Jest to agencja, pod przykrywką agencji modelek, tak? Kryje się tak naprawdę agencja luksusowych prostytutek, trochę agencja matrymonialna, łącząca tych ludzi. Takie rzeczy się działy, no znamy te historie, pojawiały się w prasie. Ja mam wrażenie, chociaż mówisz, że to oparte na faktach, czym mnie zaskoczyłaś, bo miałam wrażenie, że to jest taki mocno wyimaginowany świat, gdzie prostytutki słuchają Rachmaninowa, znają po cztery języki, wiesz, kończą po dwa fakultety, handlują sztuką, jednocześnie również kupczą własnym ciałem, żyją w niebywałych luksusach. I myślałam sobie, że to chyba tak nie wygląda w rzeczywistości.
No, jeżeli mówimy o takiej typowej prostytucji, no i żeśmy się naglądali Pretty Woman, no to jasne, że tak to nie wygląda, ale tego typu prostytucję opisuje w Grze w ludzi i tam jakby to jest troszeczkę inne i jest pokazany ten straszny świat, do którego dziewczyny są zmuszane albo zupełnie nieświadomie, tak jak z kolei tamta główna bohaterka Anna wchodzą. Anna też jest postacią prawdziwą, dzisiaj pracuje w służbach międzynarodowych walczących z przestępczością właśnie tego typu jak handel ludźmi, handel żywym towarem i wysoko zakrojona prostytucja. Natomiast tu mówimy o dziewczynach do towarzystwa. Mówimy o rodzaju agencji matrymonialnej, agencji towarzyskiej, która działa na zlecenie, na zapotrzebowanie najbogatszych, najwyższych grup społecznych.
Też nie wierzę, żeby aż tak kolorowo, fantastycznie i kusząco, bo to jest kolejny, wiesz, mam taki trochę zarzut, ja się boję, czy...
Że dziewczyny będą chciały.
To jest no trochę, nie. Wiesz, jak w filmie Dziewczyny z Dubaju. Ja mam czasem takie pytanie, po co wciskać dziewczynom taką bajkę, że to jest wspaniały, kolorowy świat, w którym...
Nie, to nie jest wspaniały, kolorowy świat i będzie druga część. Mhm. I w pierwszej części pokazuję niestety problemy, które się pojawiają, a w drugiej części nastąpi tragiczne rozwiązanie tej historii. Gwarantuję, że to nie jest cudowny, wspaniały, kolorowy świat. I osoba, która zaszła bardzo daleko, ponieważ Stella, bohaterka, jak wiesz, zaczęła od bycia luksusową.
Kandydatką w wybory miejsca, została gdzieś zauważona, a później już poszło szybko, zaczęła od co?
Tak, i była luksusowa. Dziewczyną do towarzystwa, tak to powiedzmy. Później przejęła schedę, w jaki sposób dowiemy się w drugiej części, po Katarzynie, która tak naprawdę ją stworzyła, ją zatrudniała. I tą schedę bardzo mocno rozwinęła. I w pewnym momencie po prostu obudziła się w tak strasznym dramacie, którego nikomu nie życzę. Będzie to w drugiej części. I dlatego postanowiła do mnie napisać. Dlatego, żeśmy się kilkakrotnie spotkały na godniła tą swoją historię, ponieważ poznałam również jej asystentkę, która była kiedyś przez nią zatrudniana w inny sposób. Czyli to, o czym ona mówiła, że ona tym dziewczynom pozwala odejść, to ona tym dziewczynom pozwala odejść. Okazuje się, że jej wspólnik, czarny charakter, nie pozwalał dziewczynom odejść. Okay. I tyle, co mogę zdradzić i powiedzieć, że wiele dziewczyn skończyło to przypłacając życiem.
No tam się tam bo tak pojawia też wątek handlu organami, tak, handlu żywym towarem, ale... Jednak, wiesz, to pierwsze wrażenie, czytając tę książkę, jest takie, że no, w gruncie rzeczy, jak zrobić bilans, to może łatwo zarobić na tę torebkę. Może nie trzeba, wiesz, się w życiu tak wysilać. Może są prostsze sposoby, zwłaszcza jeżeli ma się warunki. Zawsze sobie stawiam pytanie, na ile takie książki i takie filmy zachęcają. Są zachętą dla innych dziewczyn.
Ja myślę, że jeżeli ktoś ma taką konstrukcję psychiczną, a nie inną, to nie potrzebuje specjalnej zachęty. To świat jest dzisiaj tak zbudowany i mamy tyle literatury, filmów i tyle faktów przede wszystkim, że te dziewczyny, które chcą w taki sposób pracować, będą w taki sposób pracowały. Czy jest w tym coś złego? Wiesz co, jeżeli one robią uczciwie, nie udają gwiazd, jeżeli one nie są przykładem dla młodych osób, że łatwo jest zarobić pieniądze, ale tu znowu powiem taką ciekawostkę. Może to w jakiś sposób, wiesz, edukacyjnie wpłynie na takie dziewczyny. Ciekawostka jest taka, że żeby być na tym najwyższym szczeblu, trzeba mieć, jak zauważyłaś, kilka języków obcych. Trzeba mieć skończone dobre studia, a najlepiej, najchętniej więcej jak jedne. Trzeba być naprawdę na bardzo, bardzo, bardzo wysokim poziomie. Często w trakcie tej drogi, kiedy dziewczyny dostają możliwość rozwoju, zaczynają myśleć trochę inaczej. Zaczynają myśleć, że mogą sobie same zapewnić to luksusowe życie.
Myślę o tym, że wiesz, kończąc parę kierunków, znając języki, możesz ze swoim życiem zrobić tyle, że nie wiem czemu ktoś chciałby wybrać akurat taką drogę, mając takie warunki.
Ale wiesz co, dlatego, że czasami ludzie są pozbawieni pewnego rodzaju takiej głębszej inteligencji emocjonalnej. To nie jest nic złego. Są takie małe
DNA. To są też wybory, tak.
Tak. I wiesz, tak jak kiedyś były aranżowane małżeństwa, bo jednak my nie mówimy tutaj, znaczy w przypadku tych dziewczyn, których ja bronię osobiście, tak? Sorry, ale bronię. To my nie mówimy o tym, że to są dziewczyny, które uprawiają taką typową prostytucję. To są dziewczyny, które, powiedzmy jeszcze raz, rodzaj agencji matrymonialnej, gdzie one są czyste, bo żeby taki milioner chciał mieć na towarzyszkę, nawet czasową, czy już ekstremalnie na żonę taką dziewczynę, to ta dziewczyna musi być czyściutka.
Wiesz co, ja w ogóle nie krytykuję tych dziewczyn. Jakby wybór, że ktoś chce być seks workerką, tak, pracownicą seksualną, dzisiaj tak, to jest absolutnie czysty wybór, tylko ja bardziej myślę o zagrożeniach, bo uważam, że za tymi bajkami tak naprawdę kryją się jakieś wielkie dramaty bardzo często i właśnie to też tak gdzieś tam opisujesz w swojej książce, tak, że to wcale nie jest taki kolorowy świat.
To nie jest w ogóle kolorowy świat, dlatego że płacimy za to najwyższą cenę i płacimy za to, no nie chcę zdradzać, mówię, ta druga część myślę, że będzie naprawdę bardzo mocno sensacyjna, ale doskonale, Aga, wiesz, bo żyjemy w świecie show biznesu od bardzo, bardzo, bardzo wielu lat, że jest mnóstwo osób, które pretendują do rola gwiazdy, pretendują do rola takiego przykładu społecznego. Nie są takimi przykładami. Ja jestem za legalizacją prostytucji. Nie opisuję w tych książkach typowej prostytucji. Opisuję je w mojej trylogii Gra w ludzi, furtka do piekła, decydująca runda. Tam jest taka typowa prostytucja. Oczywiście nie zawsze też z przyzwoleniem dziewczyn. Tam z kolei pokazuję, jak można stracić życie w bardzo prosty sposób i fizycznie, dosłownie to życie stracić, bądź kontrolę nad tym swoim życiem. Tu podobnie pokazuję te zagrożenia, ale najbardziej zależy mi na tym, żebyśmy nauczyli się odróżniać prawdziwe gwiazdy, prawdziwe celebrytki, osoby, które coś osiągnęły, żeby to były dla nas przykłady. Jeżeli już ktoś chce być bardzo znany, to żeby wiedział, z jakiego powodu chce być znany i coś robił w tym kierunku.
A nie sądzisz, że w dobie tego instagramowego szaleństwa ta granica się jeszcze bardziej zaciera, że...
No właśnie o tym mówię, że ta granica się zaciera.
Instagram jest świetną platformą, media społecznościowe są świetną platformą tak naprawdę do reklamy usług, prawda?
Dokładnie, dokładnie. I to wiesz, ja nie wiem, no z otwartymi, nie powiem tak, zamkniętymi oczami złapię konta, które sprzedają, na których dziewczyny się sprzedają. I wiesz co?
To ty, ale nie każdy ma taką dużą świadomość.
Tak, tak, tak. I zresztą tego typu konta, które są zakładane przez agencje, bo agencje zakładają też konta, agencje zakładają profile, które są fałszywymi profilami, a wydają się bardzo prawdziwe i tak pozyskują agencje dziewczyny z różnych biedniejszych krajów, dziewczyny, które są poprzez jakby społeczne uwarunkowanie, te rodzinne, świat, z którego pochodzą, kraj, z którego pochodzą, często rodziny, z których pochodzą, one nie mają pewnego rodzaju świadomości, że to jest fałszywe konto i że ktoś, kto pokazuje taką agencję modelek, która de facto nie jest agencją modelek, bo ja też opisuję agencję modelek, które te prawdziwe modelki, chciałabym to, żeby wybrzmiało, prawdziwe modelki, dziewczyny, które chodzą po wybiegach, dziewczyny, które robią kampanie reklamowe, to są dziewczyny, które nigdy nie dotkną nierządu. Dziewczyny, które wygrywają konkursy piękności, robią kariery, to są dziewczyny, które nigdy nie dotkną nierządu, dlatego, że żyjemy w czasach, zawsze, od lat już żyjemy w czasach, które w bardzo prosty sposób pokazują wartość danego produktu. Przepraszam,
ale
za to, co mówię.
Ale w twojej książce dotykają.
Ale to są dziewczyny, które, wiesz co, to są dziewczyny, których nie znajdziesz w kampaniach wielkich domów mody. To są dziewczyny, które gdzieś tam ten ich, wiesz, ta ich kariera jest lepiona na miarę, to się wydaje, że one robią karierę. Agencja tworzy taki fałszywy właśnie zarys tej dziewczyny, że ona jakby tworzy jej taką fałszywą historię, bo gdyby agencja i ta dziewczyna, to tak naprawdę one oczywiście zaczynają od chodzenia na wybiegach, one zaczynają od konkursów piękności, ktoś jest ta widownia, jest ten klient na widowni. Ja zawsze mówię, słuchajcie, dziewczyny, tam siedzą klienci. I ten klient wskazuje agencji, że chciałby, nie wiem, spotykać się z tą czy z tą dziewczyną, tą czy tą dziewczynę sobie mieć, nazwijmy rzecz po imieniu, kupić. I agencja, jedne prowadzą rozmowy, tak jak Steli agencja, i naprawdę sprawdziłam, że ona robiła to w sposób uczciwy, w porozumieniu z dziewczynami, których rozum w tym czasie był, jaki był, bo no, młode dziewczyny, ona sama to przyznała, że ona też była taką młodą dziewczyną, nieświadomą tego, na co
sama
się
przeszła
decyduje.
Tą drogę, tak.
Tak, sama przeszła tą drogę. Wiesz, i to jest tak, że te młode dziewczyny, one zupełnie nieświadome tego, wchodzą w ten świat, niby dając na to, wiesz, przyzwolenie. I wtedy ich kariera się ucina, ta prawdziwa kariera. Wtedy agencja nie inwestuje w ich karierę jako modelki, bo jakby się, nie daj Boże, ktoś dowiedział, klient, czym się taka dziewczyna zajmuje z boku, to jest pada marka, bo ona jest przyklejona jako marka osobista do dużej marki światowej, międzynarodowej, polskiej, niemieckiej, nieważne. I ona musi swoją czystością świadczyć o tej swojej marce. Natomiast te dziewczyny, które zaczynają, tworzy im się i one się na to godzą.
No tak, ale one się często godzą też dlatego, że wchodzą w ten świat trochę nieświadomie, a później już nie mają jak się wycofać.
Dokładnie tak się dzieje. Mhm. Oczywiście, że tak się dzieje. I to, że akurat w przypadku Stelli, tak jak mówię, Stella była świadoma, była przekonana, że jej agencja pozwala, że jej agencja pozwala tym dziewczynom jakby wyjść z tej historii, to się okazało, w drugiej części to opiszę, że nie do końca była świadoma.
Czyli Hugo.
Tak, że Hugo, że nie do końca była świadoma, że te dziewczyny niestety trafiały w straszne miejsce.
A powiedz mi, wszystkie te postacie, Ada też jest prawdziwą
postacią? Tak, wszystkie postacie są prawdziwe, wszystkie mają zmienione imiona. Wszystkie mają zmienione imiona. Nie ukrywam, że pomogła mi w tej książce, bo jakby też musiałam pewne rzeczy uporządkować. Pewnych rzeczy nie wiedziałam. Bardzo mi pomogła bohaterka mojej trylogii Anna, która ma oczywiście inne imię, która mieszka dzisiaj poza granicą i pracuje dla Interpolu. I też mi pewne mechanizmy tłumacząc przy pierwszych moich książkach, też mi wytłumaczyła tego typu mechanizmy. To jest bardzo ciekawy świat. Ja myślę, że osoby, które mają głos, oczywiście mi w literaturze jest trudno mieć głos, bo większość osób, tak jak ty, się mnie pyta, kto mi te książki pisze, tak? I skąd to się wzięło i w ogóle na pewno to dałam tylko na to nazwisko. Więc mam w telefonie, ponieważ zdradzę tajemnicę, że piszę w telefonie, piszę jednym palcem. Naprawdę.
To długo ci.
Nie, właśnie bardzo szybko, bo ja najszybciej piszę w telefonie, tak? Są dzisiaj możliwości też dyktowania.
No tak.
Zamykam się na miesiąc czasu, zamykam się na 3-4 tygodnie, koło miesiąca czasu, wtedy rzeczywiście mnie nie ma, jestem wyłączona, z nikim się nie spotykam. Mam zebrane materiały, przygotowuję, opisuję tą historię. I dlatego głośno mówię o tym, że one są na faktach, dlatego głośno mówię, że możemy się...
Czasem, wiesz, ktoś uchyli gdzieś trochę rąbka, jak ten świat wygląda, czy to Piotr Krysiak w swoich książkach, czy jestem zaskoczona, nie wiedziałam, że są na faktach. Skupiłam się jakoś na książce, bardziej na fabule.
Podobała ci się?
Jeszcze nie skończyłam, więc...
Ale wciągnęła się.
Tak, absolutnie. Absolutnie. Jestem, nie będę spoilerować, więc nie powiem, w którym momencie jestem. Ale wiesz, a to są... Ta działalność Stelli to są co, lata 2000?
To są lata 2000, tak. Świetnie to znalazłaś te lata.
Tak myślę, bo to były też, wiesz, takie lata, gdzie mam wrażenie, w Warszawie dosyć głośno było o tym precederze, o tym, co się dzieje. Był taki słynny, mityczny katalog, który krążył po mieście, bo wtedy jeszcze nie było Instagrama, umówmy się, więc...
Ale wiesz, że ten katalog istnieje dalej, opisuje właśnie z tego katalogu historię, między innymi opisuje w Grze w Ludzi, mówiłam to bardzo często. Oczywiście dzisiaj on jest przesyłany wirtualnie.
Tak,
są agencje, które mają nazwiska, są katalogi. Nie chcę nikogo krzywdzić, więc nazwisk nie podaję, widziałam, mam go nawet zabezpieczony.
Proszę bardzo, takie historie. Także zachęcamy, jak ktoś chce poznać ten kulisę tego świata, to absolutnie Ewa Minga agencja. Bardzo ci, Ewo, dziękuję.
Agnieszka, bardzo ci dziękuję również. Wszystkiego dobrego
Państwu,
życzę miłego dnia, powodzenia,
miłego
dzięki
dnia. I czekamy na następną książkę.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Ja też dziękuję również za dzisiaj. To był Onet Rano, który jeszcze się nie kończy, bo przekazuję głos teraz Łukaszowi Kadziewiczowi, który w studio Onetu już teraz, a ja życzę wszystkim słonecznego i spokojnego i miłego dnia. Do zobaczenia.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kadziewicz, Onet Rano. Wiem, dzisiaj porozmawiamy o tym, co dotyczy każdego z nas, każdego, który mieszka w naszym kraju. Jest lipiec, w zasadzie połowa lipca, grubo ponad 30 stopni, cały dzień czekamy na burzę, a później wielkie nawałnice, wiatry, deszcze, grady, alerty od samego rana. Na ten temat porozmawiam z Arkadiuszem Płachtą, który jest synoptykiem i dziennikarzem Onetu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Arku, od razu zaczynam. Czy to jest początek, środek, czy może końcówka tego, co praktycznie na terenie całego kraju rozgrywa się od kilkunastu dni?
No, mamy dopiero połowę lipca właściwie, więc sezon na burze jest w pełni, dlatego tutaj nie można stwierdzić, że to już jest koniec, bo przed nami właściwie cały jeszcze dwa tygodnie lipca, sierpień i nieraz wrzesień, więc tutaj jeszcze nie można stwierdzić, że już to jest koniec. Ponieważ te burze cały czas są, No i warunki do ich pojawiania się no, cały czas niestety będą w kolejnych dniach także.
A skąd ta intensywność tych nawałnic? Jak, co ma wpływ konkretnie na to, że po południu albo wieczorem naprawdę momentami w Warszawie robi się czarno i możemy oglądać niesamowite sceny za oknem?
Polska teraz jest tak położona dosyć nieszczęśliwie, ponieważ od wschodu mamy wielkie fale upałów. Widzimy, co się dzieje na Bałkanach, w Ukrainie też, gdzie jest ponad 40 stopni, są pożary. A na zachodzie Europy, Wielka Brytania, kraje Beneluxu jest dużo chłodniej, nawet 20 stopni chłodniej niż właśnie na Bałkanach. I Polska właśnie znajduje się na styku tego chłodu i tych upałów. Znajdują się nad nami niższe fronty atmosferyczne. I to całe zdarzenie powoduje właśnie, że te burze są tak intensywne i przez to właśnie, że te upały na Bałkanach nie chcą ustąpić, cały czas tam są, to właśnie te burze są przez wiele dni, dzień i noc i są tak intensywne. Nie obejmujemy właściwie całą Polskę, bo pamiętam, że właściwie ostatnio nie było regionu, który by tych nawałnic nie doświadczył. Pomorze, Małopolska, dzisiaj rano Rzeszów podtopiony, więc jakby cały czas to zdarzenie nad Polską występuje. I cały czas te nawałnice są.
W alertach, w tekstach, które przygotowujecie, bardzo często można znaleźć taki termin jak superkomórka burzowa. Co to jest? Bo brzmi naprawdę apokaliptycznie.
To jest taka no, najgroźniejsza właściwie burza, która powstaje w szczególnie warunkach sprzyjających. Ona może nieść właśnie najintensywniejsze opady deszczu, wielki grad, a nawet trumy powietrzne. Właśnie one powstają teraz bardzo często. Wczoraj one szalały w okolicach Warszawy, Trójmiasta, Krakowa. I takie burze można przewidzieć właśnie na kilka godzin przed, że one będą, ale niestety nie można przewidzieć, gdzie dokładnie, czy to ona wystąpi w Krakowie, czy w okolicach Krakowa. A to jest właśnie, tak jak mówię, to jest wyjątkowo groźna burza. Ona niesie no, najgroźniejsze zjawiska właściwie, jakie mogą burze przynosić, czyli właśnie duży grad, niszczący wiatr, tornada i nawalny deszcz, który powoduje podtopienie.
Sam poczucie w ciągu takiej burzy jest naprawdę różne u każdego człowieka. No, męczymy się, jeżeli temperatura sięga powyżej 30 stopni. Później ta burza niesie troszeczkę ochłodzenia, trochę świeżości, jeżeli jest na takim delikatnym poziomie. Często rozmawiamy o rzeczach związanych z nastrojem, z samopoczuciem. Jak możemy rozumieć niekorzystny biometr? Taki termin też bardzo często pojawia się w tekstach.
Po prostu chodzi o to, że kiedy mamy właśnie bardzo wysokie temperatury, ponad 30 stopni, do tego jest powietrze przed burzą, czyli jest bardzo wilgotno, parno, duszno. Człowiek po prostu jest bardzo termicznie obciążony i wtedy możemy odczuwać znużenie, senność, rozdrażnienie, po prostu takie ogólne rozbicie, że mało co nam się chce, możemy mieć ból głowy, po prostu no, totalne rozbicie, bo po prostu no, ta pogoda tak no, na nas wpływa, że jest za gorąco, jest duszno, burza jeszcze idzie, ciśnienie spada, wtedy wieje wiatr, więc wtedy się wszystko na siebie nakłada. Szczególnie teraz właśnie, gdzie te niże tutaj ciągle przechodzą przez Polskę i
z jednej strony niże, z drugiej strony wyże, wszędzie fronty. Czy wy macie jakąś magiczną kulę? Z jakim wyprzedzeniem możecie przewidzieć, co czeka nas w ciągu na przykład najbliższych 24 godzin albo 7 dni?
Jeżeli chodzi o taką prognozę, że trzeba powiedzieć, gdzie będzie burza, to możemy powiedzieć to takim kilkudniowym wyprzedzeniem, ale też tak dosyć ogólnie, ponieważ pamiętajmy, że burza jest zjawiskiem bardzo lokalnym. I też to, że dostaniemy alert RCB, czy my piszemy w tekstach o tym, że cała Polska objęta jest ostrzeżeniami IMGW, to też nie znaczy, że przez każde miasto przejdzie nawałnica i każde miasto zostanie po prostu zniszczone przez burzę, ponieważ często jest tak, że po prostu te burze obejmują jedną dzielnicę miasta dużego, a inną omijają. Ale też po prostu coraz częściej, jeżeli tak no mówimy o takim horyzoncie szerszym, to możemy też tak stwierdzić na kilka dni do przodu, kiedy na przykład przyjdzie taki spokojniejszy okres. No i teraz wiemy na przykład, że od jutra już ta pogoda na chwilę się wyciszy.
Dobrze, Arku, ja jestem słoikiem warszawskim, ty jesteś Krakusem z urodzenia i z rozkochanym. To jak dzisiaj w tych dwóch miastach będzie wyglądała pogoda?
W Warszawie będzie dzisiaj pogodnie, już te burze, front przesunął się na wschód, więc Warszawa powinna być dzisiaj pogodna, ale cały czas będzie gorąco, blisko 30 stopni. A tutaj Kraków, południowy wschód, Małopolska, Karpaty, jeszcze mogą być burze, ale to już nie będą takie nawałnice jak wczoraj, gdzie właśnie wiele miast zostało zalanych, połamane drzewa, duży opad gradu. Więc wydaje się, że na razie najgorsze mamy za sobą, ale dziś te burze jeszcze na południowym wschodzie, czyli województwo małopolskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, cały czas mogą się pojawiać, więc tam musimy uważać.
Arku, czy to są naczynia połączone? Gorące lato generuje nam słoneczną, złotą polską jesień i później przejście w bardzo mroźną i śnieżną zimę? Czy to w ogóle nie jest ze sobą połączone?
To raczej nie. Bywało w przeszłości, że po gorącym lesie przychodziła właśnie solidna zima. Bywało tak, że po prostu po takim lecie zimy w ogóle nie było, była bardzo ciepła. Więc tutaj no po prostu wszystko zależy od tego, jak się te wyże niże ułożą. Takiej korelacji nie ma właśnie, jakie lato, taka jesień czy zima.
Okej. Okay. Gorący lipiec. Co czeka nas w sierpniu i we wrześniu? Bo tak się zastanawiam, jak daleko mogę wybiegać, jeżeli chodzi o planowanie urlopu nad Polskim Morzem i czy we wrześniu znajdę jeszcze ponad 20 stopni i słońce?
To już jest takie wróżbiarstwo dosyć, bo to już wychodzimy bardzo daleko do przodu. No na razie wiemy, że no, lipiec będzie bardzo ciepły, mimo że za tydzień może się mocno ochłodzić. Sierpień też wygląda dość ciepło, więc też dni gorących może być sporo. Tak też na tak pokazuje modele amerykańskie, modele IMGW, że właśnie może być ten sierpień temperaturą powyżej normy, więc znowu pewnie będą przy okazji burze. I wrzesień to tutaj już to jest bardzo daleko wszystko, ale no też jest szansa, że on będzie przyjemny, że to będzie taka właśnie no taki koniec lata dosyć przyjemny, bez zawirowań w pogodzie, jakie mamy teraz na przykład.
Arku, bardzo dziękuję na twoją odpowiedzialność. Planuję urlop we wrześniu. Jak nie, to będę jechał do Krakowa i będziesz musiał mi to wszystko raz jeszcze wyjaśnić. Arek Płachta, synoptyk dziennikarz Onetu. Bardzo dziękujemy. Drodzy państwo, dziękuję. Tak jak słyszeliśmy, czeka nas powtórka z rozrywki, czyli gorące lato, gorący lipiec, gorący sierpień i troszeczkę słońca we wrześniu. Dbajmy o siebie i naprawdę uważajmy podczas tych burz, żebyśmy byli w bezpiecznym i suchym miejscu. Miłego dnia życzę. Do zobaczenia, Łukasz Kadziewicz.